Facet na luzie.
Uff, jak gorąco, puf, jak gorąco, lato, letni weekend, szanowni państwo, trwa, ale my zachęcać będziemy państwa do tego, abyście jak najdłużej ten weekend spędzali z Radiem Gdańsk, zwłaszcza, że przecież takie niedzielne popołudnie to doskonały czas na posłuchanie czegoś fajnego, sympatycznego. Do mojej audycji Facet na luzie zapraszam ciekawych ludzi, ludzi, którzy bez napinania mózgów, czy też z drugiej strony fałszywej skromności, potrafią powiedzieć o własnym życiu, o swoich sukcesach, ale też i o porażkach, o pasjach, o rodzinie, o dzieciach, pracy i innych sprawach, które kręcą prawdziwych facetów. Sławomir Sieźniewski, kłaniam się państwu nisko. Dzisiaj, szanowni państwo, właśnie mamy takiego gościa, o którym niektórzy mówili dziecko szczęścia. Na czym polegało to szczęście i jak ów gość patrzy na swoje życie z perspektywy czasu? O tym już za chwilę. Jest już w naszym studiu. Najpierw kilka zdań naszej ankiety. Znak zodiaku, proszę pana.
Bliźniak.
Hobby.
Wpisuję żeglarstwo, ale tak naprawdę to pracoholizm, czyli tworzenie czegoś.
Aha, niezłe hobby, niezłe hobby. Z czego jestem dumny?
Praktycznie jestem dumny z rodziny, z tego, co osiągnąłem, a przede wszystkim z Gdańska i coś, co lubię tworzyć.
Czego się trochę wstydzę? Ma pan jakieś słabości?
No, na pewno. W moim wieku uczono mnie tylko rosyjskiego, więc po angielsku bardzo słabo. Więc to jest duży mój taki brak.
Zwłaszcza w biznesie, nie?
No tak, w biznesie. Chociaż zawsze piękna tłumaczka w czerwonej sukni, ona mówi to, co ja mówię, i też dobrze chodzi.
I też dobrze działa. Okej, okay. Ideał kobiety wobec tego?
No, moja żona.
Dlaczego?
No dlatego, że jest piękną kobietą, mądrą, pracowitą, więc co mogę sobie więcej wymarzyć?
Rzeczywiście. Zawód wykonywany?
No, zawód wpisuje przedsiębiorca gospodarczy, ponieważ prowadzę kilkanaście firm z różnych branż. Kiedyś prezydent Adamowicz przedstawiając mówił to Zbyszek Nowak, który nie będę mówił, czym się zajmuje, łatwiej wymienić, czym się nie zajmuje.
A no właśnie, trochę tego jest. Imię i nazwisko już trochę zdradziliśmy.
No, Zbigniew Nowak. Tak czy owak, zawsze Nowak.
Witamy bardzo serdecznie. Gościem audycji Facet na luzie jest dzisiaj Zbigniew Nowak, handlowiec, producent, inwestor, właściciel zakładów mięsnych Nowak, honorowy prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy, trzykrotny zdobywca tytułu Biznesmen Roku, zdobywca szabli i platynowego medalu Jana Kilińskiego, jeden z założycieli Instytutu Produktów Regionalnych i wiele, wiele innych, o czym mówić będziemy w naszej audycji. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Prezesie, to zacznijmy od tego dziecka szczęścia. Pan się urodził w centrum Wrzeszcza, ulica Leczkowa, tam bruk taki, tak, no, i tak,
tak
dalej.
To
i tak
była
dalej.
Bardzo
szału
taka
nie było,
znana
to.
Ulica w centrum Wrzeszcza. Powiem, mieszkaliśmy z rodzicami w jednym pokoju. No właściwie urodziłem się na Klinicznej, nie? Później mnie przewieźli na tego Leczkowa. No ale powiem tak. Mój tata pracował w stoczni i po wielu latach pracy w stoczni kupiliśmy sobie telewizor Walwel 2. Żeby zrozumieć te czasy, to do jednopokojowego mieszkania przychodzi kilkanaście osób oglądać Zorro, a my gdzieś tam na zdjęciach z bratem, tacy malutcy, tam ja w okularkach, bo zawsze źle widziałem, po prostu oglądamy tą telewizję, wszyscy przyklejeni, jakby to było najlepsze kino świata.
No potem było też Osiedle Młodych, ulica Janka Krasickiego, później ulica Wejhera i tak dalej, i tak dalej. I jeden pokój cały czas, można powiedzieć. Ale co z tym dzieckiem szczęścia?
Nie no, bo sytuacja taka, że akurat 9-letnia kuzynka wyprowadzała mnie na spacer. No ja jako dziecko szybkie wybiegłem na ulicę. Warszawa, która jechała, uderzyła mnie, ale upadłem, przejechała po mnie. No ja wstałem i zacząłem uciekać. Po prostu byłem mały, miałem szczęście, bo znalazłem się między kołami,
Warszawa była wysoka
i sobie wstałem i wszyscy lecieli za mną, tam za akademikami i patrzą, no nic mi się nie stało, dziecko szczęścia.
I takie czasy, że dziecko uciekało wtedy, no, tak? Bo się tak bało, nie wiadomo co tam dorośli.
Coś tam musi być zawsze. Niedawno też miałem drugie życie dostałem, ale to może później.
No właśnie, to szczęście panu towarzyszy? Pan jest szczęściarzem?
Tak, ja uważam, że menadżer to musi mieć przede wszystkim pracowitość, skuteczność, ale jak nie ma szczęścia, to i tak ma przerąbane.
A niewiele brakowało, a biznesem by pan się nie zajął, tylko była szkoła muzyczna, akordeon, pianino, już prawie być trąbka i wtedy okazało się, że jednak nie.
Nie, no bo mając 5 lat niestety urodziłem się jako z wadą wrodzoną oka i straciłem, jak miałem 5 lat, już jedno oko i po prostu mama uznała, że jedyny zawód, który ja mogę wykonywać, to grać. No bo grasz muzyk. Bez patrzenia na klawiaturę. Niektórym się wydaje, że patrzysz na akordeonie, nie patrzysz na klawiaturę, grasz z nut. Grałem po 4 godziny, koncertowałem na Gnilnej, miałem tutaj, zdałem do średniej szkoły muzycznej. No i później niestety przyszli znajomi do rodziców, pytają, gdzie ja idę dalej. A mama mówi, że już jestem w tej szkole średniej muzycznej, ale teraz będę grał na trąbce jeszcze. Więc trąbki już nie wytrzymałem, powiedziałem, że więcej nie zagram. No i to dla mamy, która nie pracowała, to był duży cios, bo mówiła, że to tyle kosztowało pieniędzy. Na szczęście stały 3 lusterka w domu i mówię, mama, jak masz 3 identyczne lusterka, to po co to? Może wezmę i sprzedam 2, jak nie ma pieniędzy. No i poszedłem na rynek przy morzu. 70. Po prostu pierwszy rok, czyli 55 lat temu, sprzedałem te 2 lusterka.
I tak się zaczęło, tak bo zaczęło potem się. Tych lusterek było dużo więcej.
Jak mnie ktoś dzisiaj pyta, kim ja jestem? Ja jestem handlowcem. Później pojechałem do wujka, zamówiłem 100 lusterek i tak, no, ładna, bogata, 100% marży, trochę więcej. Sprzedałem około 2000 tych lusterek, zostałem najbogatszym uczniem w szkole średniej, założyłem drużynę koszykówki, a następnie zbudowałem jacht kabinowy, popłynąłem z dziewczynami na jeziorach. Polecam, 3 razy płynąłem już z naszej Motławy, można wsiąść sobie w łódeczkę i popłynąć na jeziorach. 170 kilometrów, kto tego nie przeżył, zalecam.
Ale to po prostu nieprawdopodobne, to była taka masa energii, masa pomysłów w głowie młodego człowieka? Jak to wyglądało?
Mi się wydaje, że każdy młody człowiek w pewnym momencie przestaje już być dzieckiem. Kiedyś było to wcześniej, teraz później trochę, bo już jesteśmy trochę w lepszym dobrobycie. Mm-hmm. Wtedy praktycznie rzecz biorąc, już musiałem się sam utrzymywać, sam kontynuowałem swój biznes. Przypominam, że biznes kontynuowałem chodząc do szkoły średniej później na studiach.
No wcześniej było jeszcze technikum przemysłowo-spożywcze, to piekarnictwo. Czyli Andrzej
technik
Szydłowski na przykład.
Tak, właśnie mogłem zrobić Andrzejowi albo konkurencję i tego, ale
ja się pan zlitował.
Poszedłem na przetwórstwo mięsa i ryb, zdawałem pracę magisterską profesora Sikorskiego, także nawet zrobiłem z doktorem takim w zakładach mięsnych Żukowo pracę magisterską, gdzie wędziliśmy pierwsze tak zwane szynki drobiowe i polędwice drobiowe, gdzie nikt jeszcze nie wiedział, no jak szynka to wieprzowa, no jaka to jest szynka z drobiu, tak? A myśmy wprowadzali wtedy te pierwsze elementy, które naprawdę, no wtedy, do dzisiaj wszyscy jemy drobiowe szynki.
I to polędwice. Jest zupełnie naturalne, prawda? No, ale tak, no ale dziwnego, miał pan takie dobre przygotowanie. Studia Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe mistrz rzeźnictwa i wędliniarstwa na Uniwersytecie Gdańskim, tak?
Jeszcze skończyłem trzecie, no bo na moją obronę pracy magisterskiej przyjechał rektor Wyższej Szkoły Morskiej i się mówi, że no gdzie ty tam do tego rzeźnictwa, tu widzę w tobie potencjał, zostań naukowcem, po prostu będziesz pływał za granicę. No i tak mnie namówił, no i szkoła morska mnie wykupiła, bo wtedy były takie czasy, że jak dostawałeś stypendium w zakładach, to szkoła morska musiała zapłacić te stypendium, żeby przejąć takiego absolwenta. No i zostałem szczęśliwym asystentem, później starszym asystentem. Pływałem jako oficer praktyk, wykładałem dietetykę, towarzystwo, przechowalnictwo, analizę żywności i szkoliłem na Garnuszewskim, naszym statku szkolnym, pewnie z 60, 70, no tak z 60 chyba płynęło. Razem wykształciłem 350 studentów, no bo wtedy był taki moment, że ochmistrzowie musieli zdawać na wyższe studia, tak? Jako asystent prowadziłem takie studia też podyplomowe dla ochmistrzów, którzy są de facto szefami restauracji, tylko pływającymi. A na statku to jest tak zwany pierwszy po Bogu, bo wiecie, to kapitan i ochmistrz to jest najważniejsze.
Wiadomo, wiadomo.
Każdy, wiesz, tam lubi i zjeść, a nerwy, jak są, jesteśmy zamknięci na przykład przez 3 miesiące, bo na przykład pojechaliśmy do Tunezji, tam wybuchła wojna i staliśmy w redzie tam z 2 miesiące, nie? Także nie jest to prosta prawa praca marynarza.
To tak, jak to się stało, że z wilka morskiego znowu stał się pan szczurem lądowym?
No powiem szczerze, właśnie to zadecydował ten angielski, bo ja ciągle miałem problemy z angielskiego, bo nie miałem tych podstaw i zawsze to tłumaczyłem, a pisanie i czytanie tych książek po angielsku, a jednak taki napisałem tam z 5-6 jakichś artykułów do tej prasy, ale naukowiec to musi również pracować i uznałem, że naukowcem dobrym nie jestem, a na szczęście mój kolega pracował w gastronomii w Pruszczu, no i tak mi się to spodobało i poszedłem do gastronomii. Tutaj pan prezes Pławecki, kiedyś znany z Połem, nie, mnie przyjmował. No i najpierw w dziale produkcji, a później już zostałem restauratorem pełną gębę. Prowadziłem restaurację Trakcję, Piastowską na Przymorzu, jakoś tam kawiarnię. No 4 lokale prowadziłem, także...
No, a z lokali znowu wędliniarstwo. Rzeźnictwo, wędliniarstwo.
No powiemy szczerze, ja uważam, że zrobiłem z czysta wesel i czułem się spełniony w tej tak zwanej gastronomii nocnej, ale ja zawsze byłem za produkcją. I przeniosłem się następnie do dużego zakładu produkcyjnego, który produkował 15 000 posiłków dziennie, bo wtedy to były lata 87. Wszystkie zakłady pracy musiały po prostu zamawiać posiłki regeneracyjne, tak? I produkowaliśmy te posiłki, 17 samochodów wywoziło. I to była taka już rzeczywiście zmasowana produkcja, już tam kotły były po 500 litrów.
Panie prezesie, jak to się zaczęło z prywatyzacją zakładów mięsnych? Jak to się stało, że wszedł pan w te wędliny jako producent?
No praktycznie, powiem, to też był jakiś tam przypadek, bo prowadziłem sobie spokojnie tą produkcję tych posiłków regeneracyjnych, no i zmarł kierownik zakładów mięsnych w Pruszczu, prezes do mnie zadzwonił, Zbyszek, słyszałem, że ty jesteś specjalistą od zakładów mięsnych i ja bym ciebie widział na tym stanowisku. No i mówię, ale ja tylko stypendium dostawałem przez zakłady, które zostały spłacane, a mi dobrze w tej całej produkcji żywności. No, ale on mówi, nie no, spróbuj, bo tego. No i postawiłem warunek, że ja wtedy wezmę sobie dodatkowo te zakłady mięsne i w 89 po prostu rozpocząłem również pracę jako kierownik zakładów mięsnych w Pruszczu. Powiem, że jak sobie przypominam wędzenie tych kiełbas na ogniskach i te aluminiowe wanny, gdzie zwalaliśmy wtedy, po prostu, bo to koniec kartek było, ludzie byli głodni, czyli ciepłe wędliny do aluminiowych wannien i samochody czekały, żeby tylko odebrać od nas, to naprawdę był to taki moment, gdy po kartkach z mięsem każdy pragnął tego mięsa jak najwięcej. No i później w 91 rok przychodzi czerwiec, czyli dokładnie 35 lat temu, ogłoszone zostało, że teraz można się prywatyzować. No to ja się zgłosiłem po prostu i dwie kierowniczki sklepów, że się chce prywatyzować. Rano przychodzę do prezesa, prezes mówi, tylko ty się sprywatyzujesz. One płakały i nie chcą się jednak prywatyzować. To były czasy takie, nikt nie wiedział dokładnie, jak
o
teraz
co chodzi,
będzie.
Tak.
Nie?
No więc ale to podobno załoga też panu trochę podpowiedziała,
50...
że...
Ludzi, którzy mnie już tam znali, wziąłem ich już, zatrudniłem do siebie, wziąłem w dzierżawę te zakłady mięsne w Pruszczu, tak na końcu kupiłem tą działkę po zakładach, tak historycznie, bo duży sentyment czułem, że tworzyłem to od podstaw i powiem w ten sposób. Ta prywatyzacja nie była taka lekka, bo to się umczyliśmy wszyscy, tak? Tutaj z jednej strony były dużo uproszczeń, ale z drugiej strony te nastawienie dla tych prywatnych przedsiębiorców wcale nie było takie fajne. No ale zacząłem się wtedy rozwijać bardzo szybko jako przedsiębiorca. W 93 już prowadziłem 13 firm i rzucałem się na różne twory typu wytwórnia wód gazowanych, warsztat samochodowych lub peksy, monopolowy jakiś warzywniak.
A z czego to wynikało? To chodziło o dywersyfikację? Czy
zawsze uważałem,
czy po prostu
że
było
nie
tyle
wolno,
pieniędzy, że trzeba je gdzieś wstawać, że
nie wolno nosić wszystkich jajek w jednym koszyku. Ja nigdy nie miałem pieniędzy, bo ja zawsze inwestowałem. Albo w ziemię inwestowałem, albo w maszyny inwestowałem. Także jak ktoś pyta, ja jestem zawsze tylko majętny, a nie bogaty. Więc zawsze jakieś cele były, które bardzo szybko pochłaniały tak zwane wolne zasoby gotówki.
Ale dzisiaj pewnie pana trochę denerwuje, jak ludzie mówią, tam Nowak to miał łatwo, bo to tam w tamtych czasach to się wszystko kupowało za złotówkę i wszystko się sprzedawało.
Ja tak było, zapraszam tak, do tamtych tak czasów. Zauważcie, że może jednemu na 1000 przeżył, rozumiesz, bo to naprawdę były czasy tego. Ja też zapraszam do czasów, gdy gastronomia była bardzo trudnym przedsięwzięciem, zwłaszcza nocnym. Przychodziły różne twory, nie? Z każdej strony. No, milicja wtedy nie była milicją, więc powiem tylko tyle, żeby nie za dużo mówić, ale powiem szczerze, że naprawdę czasy nie były lekkie. Jedno było pewne, że wtedy ludzie chcieli jeść już normalnie, nie chcieli tych kartek i to był taki moment, gdy zakłady bardzo rosły, ale konkurencja była taka, że na przykład w Kołopruszcza było 40 zakładów produkcji mięsnej. Żeby sobie wyobrażać, przetrwałem ja, Kumer, trochę Meyer, nie? Ale tak naprawdę innych nie ma. Więc wiecie, jak jest 40 zakładów wokół, bo nagle wszyscy postanowili produkować wędliny, to też nie jest lekko.
Z całą pewnością, ale to nie było tylko takie pasmo sukcesów, mimo że zaczęliśmy od tego dziecka szczęścia, to proszę powiedzieć o kilku takich sytuacjach, do których pan się biznesowo nie chcę powiedzieć, że wywrócił, bo pan ciągle się trzyma, ale były momenty trudne, tak?
Moja zasada biznesowa, szybciej zarabiać niż tracić cały czas.
Istnieje, zasada fajna, ale nie taka prosta do realizacji.
Tak, uważam. No, największe porażki to jednak mimo wszystko za szybko wystartowałem na wschód, tak, bo tam stworzyłem na Ukrainie 3 firmy, ale to było 20 lat temu. No i wydawało mi się, że po prostu to już jest ten czas, tak, ale nagle się później zrobiło, że $1 to było 6 hrywni, a nagle się zrobiło, że $1 to jest 24 hrywny, więc wszystko splajtowało. Zakłady musiałem zamknąć, bo tam też otworzyłem zakłady mięsne, handel taki, też praktycznie ludzie to bardziej w stodole świnie ubili niż chcieli jeść jakieś wyroby. No to była jedna z większych porażek, chociaż te porażki się zdarzają do dzisiaj, więc uważam, że właśnie ta dywersyfikacja rzeczy jest bardzo, bardzo ważna.
I najpierw pan szedł tak, że trochę wędliniarstwo, bo tam krowy się pojawiło u pana znaczy, i tak dalej. Jak to wyglądało?
Nie no, w 2008 roku razem z Wieczysławem Kobyłko z Galeona kupiliśmy największe gospodarstwo rolne w Gdańsku. Do dzisiaj tam zarządzam 770 hektarami. Mieliśmy tam 400 krów. Początkowo ta hodowla krów mlecznych miała sens, ale później się okazało, że Gdańsk, Trójmiasto jest takim trudnym elementem, bo u nas naprawdę ci ludzie może narzekają, ale z drugiej strony na wsiach takich innych jest jeszcze po prostu gorzej i tam jest jeszcze tańsza siła robocza, a przede wszystkim większe możliwości tak zwanego powiększenia hodowli. Tak? Tutaj takiej możliwości nie było, bo my kupiliśmy stary PGR, który się rozwalał i do dzisiaj rozwala niestety. To nie są tak zwane produkcja przemysłowa, tak? To trzeba by całkowicie się... Specjalizacja dzisiaj jest kluczem do rozwoju, ale nie można się specjalizować we wszystkim. Myśmy wybrali tą branżę mięsną. Dzisiaj produkujemy prawie 100 ton dziennie i żywimy z 2 miliony ludzi. Niestety pod pręgierzem Biedronki to już nie jest tak, bo często pisze Nowak tylko małymi literkami, ale nadal trzymamy receptury sprzed 25-30 lat, więc...
No ale, myślę, ale zaraz, różnie to mówią o rzeźnikach i wędliniarzach, że tam coś pompują, że tam coś tam... Jak to jest? Jak to jest dzisiaj pilnowane, kontrolowane?
Moje wnuki, moje dzieci, moi wszyscy przyjaciele jedzą nasze wyroby. Jakby mnie to... I zawsze też częstujemy. Mamy loże na stadionie Lechii, też zawsze co 2 tygodnie są wędliny. I jakoś nie wyjmuję ich specjalnie, produkuję, tylko je wyjmuję z normalnej produkcji, więc to bzdura, ale oczywiście w sytuacjach, gdy stawiane są jakieś szaleńcze pomysły, że można parówkę kupić za 5 zł i ktoś ją chce wyprodukować, no to niestety to robi właśnie tą złą robotę dla całej branży, tak? Jako ten szef i reprezentant naszej branży, tej rzeźników, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy, często musiałem właśnie odpierać takie ataki.
A kto na tym naszym rynku właściwie dominuje? To nasi, czy też raczej Zachód?
Znaczy... No chyba to jest nasz problem polski, bo my oddając jakby handel, a zostawiając sobie tylko produkcję, no bo dzisiaj handel został oddany dużym koncernom jednak międzynarodowym, no. Więc tutaj wiadomo, że dominuje zawsze ten, który kupuje, nie? Nie ten, kto produkuje, tylko ten, kto płaci. I tak jest w różnych branżach, nie tylko akurat w branży mięsnej. Uważam, że no tak jest to stworzone. Mamy nadprodukcję wszystkiego i wygrywa kupujący, który może wybrać.
No właśnie, a dlaczego polscy przedsiębiorcy nie mogą tego zmienić? I pytam pana nieprzypadkowo, bo przecież jest pan w tej grupie deregulacyjnej, takiej najbardziej znanych z pana Brzoski, tak? Bo to on jest chyba takim głównym liderem,
tak? Też działam w tej Corporate Connection i tu wspólnie z kolegami w tej chwili... No, próbujemy wprowadzać tą deregulację. No, prawie 200 już ustaw zostało zmienionych według naszego działania, ale jest to ciężka praca. Zostaje następne 300 do rozpatrzenia i ta deregulacja 2.0, nadal na nią liczymy, ale to musi być wsparcie rzeczywiście rzeszy przedsiębiorców, a nie po prostu tego. Ale wracając tutaj do tego dylematu, no ja myślę w ten sposób. My jesteśmy pierwszym pokoleniem kapitalizmu. Kapitalizm we Francji czy tego tworzył się przez setki lat. Tam ten cały feudalizm, który się przekształcił później w te jakieś formy bardziej rewolucyjne, republikańskie, czy w Anglii, czy tego. Kapitał był kumulowany przez grube lata. U nas no zaczynaliśmy od złotówki, nie mieliśmy nic i może drugie pokolenie coś stworzy, ale słabo to widzę, bo tylko 6% szansy ma, więc ja liczę na moje dzieci, ale statystycznie mają tylko 6% szansy, że pociągną dalej, więc nie jest to proste, a jednak co tam dużo mówić, wszystkie te twory posiadały spory kapitał, tak? Wiele tych firm, na przykład tak zwanych tych polonijnych, które wchodziły już w oparciu o kapitał zachodni, miały od razu całkowicie inny start.
Pan wspomniał o rodzinie, która pana wspiera. Rzeczywiście tak to jest. Z sukcesją to chyba większość polskich firm ma wielki problem. Jak pan to rozwiązał?
No wydaje mi się, oczywiście zarejestrowaliśmy fundację rodzinną, no, właśnie, ale jesteśmy w trakcie układania dopiero całego tego statusu i całego, no powiedzmy, no nie nazwę to testamentem, ale zasadami gry, żeby to wszystko, co zbudowaliśmy, nie było zniszczone przez następne pokolenie. Ale tak jak powiedziałem, uporządkowanie, częstość zmian w Polsce i takie nastawienie, że niestety no nie mamy pracy nad tak zwanym etosem polskiego przedsiębiorcy. No uważam, że za mało nad tym wszyscy pracujemy, bo znam naprawdę bardzo wielu przedsiębiorców, którzy bardzo ciężko pracują. I my nawet nie umiemy wydawać tych pieniędzy, które zarobiliśmy. I cały czas żonie mówię, że na kogoś tak wypadło, ktoś musi tą Polskę i świat posuwać do przodu. Moglibyśmy nic nie robić, ale według mnie ten gen przedsiębiorczości albo w tobie jest, albo nie. Albo masz przyjemność z tego, to, co tworzysz, albo nie masz. No i ja się cieszę tylko krótko, może sekundę z tego, co osiągam i stawiam sobie nowe cele. Więc tu, panie redaktorze, lekko nie jest, nie? Mhm.
Właśnie zastanawiam się, poukładanie chyba tego wszystkiego było najtrudniejsze, bo to często wcale nie jest tak, że dzieci po takim biznesmenie, przedsiębiorcy natychmiast mają w genach i chcą robić to samo, co on. Ja znam wiele przypadków, panie prezesie, gdzie dzieciaki mówiły, nie, my nie chcemy tak ciężko pracować jak tata.
Nie, no ale no, jest to logiczne, tak, że tak jest i w większości przypadków tak jest. U mnie wszystkie dzieci są zaangażowane w pracę w firmie, zwłaszcza, że my mamy te kilkanaście firm, więc dla każdego praca, a na prezesów to są łapanki, więc u nas nie ma
problemu.
Nikt
nie chce być prezesem, naprawdę?
Tak, tak. No, nie, no, najczęściej ja jestem ciągle w wielu firmach, ale powiem szczerze, że to nie jest dzisiaj tak prosto stworzyć nowe modele, które by były optymalne. Dzisiaj naprawdę chcemy trochę patrzeć na tą robotyzację, chcemy patrzeć na te całe sztuczną inteligencję, ale do czego to doprowadzi, jeszcze nie wiemy. No, na razie głównie się zajmujemy w tej chwili, wiadomo, żywieniem ludzi. No, drugi tu mój konik to teraz hotelarstwo, bo wydaje mi się, że to jest też temat wszystko związane z... Zawsze byłem związany z gastronomią, zawsze byłem związany z imprezami, zawsze byłem związany z produkcją żywności, tak? Nawet powiem tak, mam bardzo słaby wzrok i bardzo słaby słuch, ale za to mam idealne powonienie i idealny smak. Zresztą byłem poddany w Wyższej Szkole Morskiej jako asystent badaniu i to mam potwierdzone. Także.
Panie prezesie, ja mówiłem o tym, że pan jest dzieckiem szczęścia i to się w pewien sposób potwierdziło, kiedy pan postanowił zostać sportowcem, bo już mówiliśmy o tym, że pan chciał być muzykiem i tak dalej, ale sportowiec to także pana nieznane oblicze, bo przecież pan właściwie to nigdy nie był dobry w sporcie, panie prezesie.
No właśnie,
ja nie chcę zdradzać żadnej tajemnicy, ale tam z WF-u to tak szału nie było.
Nie, ja byłem zwolniony z WF-u, bo jak miałem zawsze okulary, zawsze mi zbijali, ale takie ciężkie przeżycie miałem właśnie testując tu na najlepszych sankach naszą Łysą Górę tutaj w Trójmieście, gdzie można powiedzieć z prędkością 60 na godzinę uderzyłem w drzewo i miałem znowu praktycznie otarłem się o śmierć, bo 30 złamań, 8 miesięcy w gipsie, a później 7 szpitali rehabilitacyjnych. Także...
Jak taka aktywna osoba wytrzymała w tym szpitalu?
No, prowadziłem osobogodzinne odwiedzili, bo w tym momencie prowadziłem już 4 sklepy, miałem już swoją załogę. Tusk mył w tym czasie okna, a ja już prowadziłem warzywniak na Grabówku, a później na pułkownika Dąbka w Gdyni. Otworzyłem już sklep spożywczy, gdzie miałem spożywczy, mięsny, monopolowy i warzywniak. Także ostatnio z prezydentem Gdyni właśnie rozmawiałem, że właściwie to ja się urodziłem w Gdańsku, jestem gdańszczaninem z krwi i kości, ale działalność rozpocząłem oficjalnie w 76 roku na Grabówku w Gdyni. Także powiem szczerze, że no fajne są te czasy, ale powiem tak, trzeba odpukać, bo nigdy nie mogę wiedzieć, kiedy i kto nas zabierze z tego świata, ale pojechałem sobie do Puerto Rico i wyobraźcie sobie, że poprosiłem, żebym został sam, bo już miałem dosyć, żeby się mną opiekowali i wypłynąłem sobie w zatoce takiej spokojnej i chciałem sobie popływać w oceanie, ale ta zatoczka okazała się częścią falochronu, tak? Jak mnie wyrzuciło jak piłeczka ping-pongowa na 70-100 metrów na ocean przy fali tam ponad metr, to jedno tylko myślałem, jak można być takim głupim, żeby tak stracić życie. No ale znowu zamiast walczyć i utonąć, to zacząłem machać ręką i podpłynął taki dwumetrowy murzyn, mnie wyniósł na piachu, a później zniknął, także czarny anioł mnie uratował. No, dzisiaj wszyscy, pojechałem rok później, nawet specjalnie w to miejsce wynajem pokój vis-a-vis. Ale powiem szczerze, że się nie udało, ale no coś tam mam jakieś do wykonania zadania.
Z tego szczęścia życiu trochę jest. No właśnie, bo szczęście, ja nie wiem, no, pewnie nie było szczęście, tylko jakiś zmysł biznesowy, bo pan mówił, że dobry ma pan węch i tak dalej, kiedy pan wszedł w nieruchomości. Wyspa Spichrzów, przepraszam bardzo, to było swego rodzaju przekleństwo Gdańska, tak, bo przecież ruiny w samym środku przez wiele lat trafiały teoretycznie w różne ręce i nic tam się nie udało zrobić do czasu, aż, no między innymi Zbigniew Nowak się za to wziął.
No powiem szczerze, jak zwykle, tak jak tu mówimy, no musi być odrobinę szczęścia, no bo sytuacja była prosta. Siedzieliśmy zawsze w Goldwasserze, bo gdzie przedsiębiorców zaprosić, nie? No i patrzyliśmy na te ruiny, pytali mnie, a ty, ale Zbyszek, dlaczego tu te ruiny są? To jakieś muzeum jest?
Ja mówiłem, dlaczego? Że to plan filmowy taki centrum specjalny, znajomy.
Nie ma i po prostu tak to pytali, no ja mówię, no nie, no tu wiadomo, kiedyś to sprzedali, nie, Amerykanom, gdzieś tam to jest, nie wiadomo, gdzie jest w ogóle ten właściciel. No i przyszedł kryzys 2008 roku. Firma Labaro, która akurat wtedy była szóstym właścicielem, bo jestem w ogóle siódmym właścicielem, nie, robiła 5 miliardów euro obrotu, budowała domy w Hiszpanii na osiedlach, w których nikt nie mieszkał. Nie? No i oni mieli takich 150 działek na świecie i po prostu w czasie tej upadłości zaczęli rozprzedawać to. Ja miałem całe 4 dni na decyzję, bo to dotarli do mnie prawnicy tutaj lokalni i powiem w ten sposób, że tu dzięki Bośbankowi, który w tym momencie w bardzo szybkim czasie po prostu, byłem jednym z pierwszych klientów Bośbanku, znalazł, jakby dał mi kredyt na zakup plus moje pieniądze, które zebrałem, no pozwoliły mi tą nieruchomość kupić. Później to się okazało, że 1/4 tej nieruchomości leży pod wodą.
No właśnie, to było straszne ryzyko.
Okazało,
właśnie,
że tego, no. No ale zacząłem się uczyć, po prostu zacząłem interesować się nieruchomościami, tak jak do tej pory spożywką, to teraz nieruchomościami. No zacząłem jeździć do Cannes, patrzeć na targi, jak to inni robią. Postanowiłem stworzyć projekt, który sam wspólnie z architektem tutaj Kozikowskim projektowaliśmy. Długo byłem bardzo upierdliwym klientem, nie? Bo ciągle wnosiłem jakieś uwagi. No ale praktycznie rzecz biorąc, udało mi się stworzyć model, w którym to wygląda jak 15 budynków, a jest to jeden wielki budynek, 55 tysięcy metrów kwadratowych, w których mieści się hotel, 350 prawie pokoi plus 120 apartamentów. Wszystko to jest związane z między innymi garaż na 220 samochodów, podwodny. No i to była pierwsza moja duża inwestycja w życiu, bo do tej pory to zbudowałem tylko 2 zakłady mięsne. Dla brata domek, dla mamy domek, no i dacze kiedyś dla rodziców.
Ale to otworzyło pana nowy potencjał, bo zdaje się, że teraz też pan inwestuje w nieruchomości,
tak,
i coś buduje.
Uznałem, że jak już odszedłem, bo przede wszystkim ja byłem generalnym tam przy pomocy tutaj kolegów NZDI, którzy byli inżynierem kontraktu, jednak ja podpisywałem 10 tysięcy faktur, żeby to zbudować. No i ja za wszystko odpowiadałem. Więc to spowodowało, że no niestety nie mogłem być w zakładach mięsnych, tak? To przejął najpierw mój syn, teraz moja żona i ja praktycznie wyszedłem z zakładów mięsnych, bo cała ta budowa trwała 3 lata, nie? I żeby to zbudować, to wymagało to naprawdę bardzo intensywnej sprawy. Nawet poszedłem na ochotnika na bypassy, bo jak szedłem 10 poziomów tego, to na 6 poziomie już trzymałem się barierki, nie mogłem iść dalej. To na szczęście profesor Rogowski mówi, Zbyszek, no masz hipercholesterolemię rodzinną, no musisz się albo poddać bypassom, bo ci stędy nic nie dadzą. Więc powiem tak, udało się i wszystko fajno, tylko później przeżyłem bardzo ciężki kryzys, największy w moim życiu.
Jaki?
No bo otworzyłem ten hotel w listopadzie 19 roku, nie? I wydawało mi się, że teraz wszystkie problemy już mi...
Teraz tylko kasa będzie składała.
Teraz
tak.
Będzie tylko kasa i 210 milionów kredytów do spłacania. A tu się okazuje, że 13 marca 2020 roku nasz super rząd ogłosił naszą pandemię, tak? Czyli COVID-19. No i się okazało, że hotel został zamknięty. Więc ja jako prezes spółki tej, która to wybudowała, plus nieruchomość, plus kredyt, zostaliśmy sami, tak? Czyli musiałem spłacać kredyt mimo zamknięcia hotelu. czyli musiałem wyprzedać x tamtych moich uzbieranych nieruchomości wcześniej, żeby się uratować, bo bym niestety położył głowę i splajtował jak wielu innych przedsiębiorców.
Ale się udało.
W tym czasie tego.
No, ale się udało.
Kredyt dzisiaj wzrósł 4 razy, panie redaktorze. To nie było łatwo. To naprawdę dobrze, że ja nie siwieję.
Dzisiaj, panie prezesie, wyspa z Pikszów tętni życiem, ale proszę powiedzieć, kiedy pan odpocznie w ogóle? Ja to nie chcę nikomu nie wymawiać, bo pan jest dalej pełen energii, ale tak się zastanawiam, bo wielu znajomych, którzy jakby tworzyło ten polski biznes, już mówi, no kurczę, aż dosyć narobię, już mam dosyć tej orki na Ugorze. No to kiedy odpocznie Zbigniew Nowak?
Znaczy, ja myślę, że teraz po raz 30 razy obchodziłem moje 40 urodziło. Było prawie 250 gości. Uważam, że bawiliśmy się bardzo długo i powiem w ten sposób. Pewnie kiedyś to będzie. Kiedyś myślałem, że to już, nie? Ale z drugiej strony według mnie tacy ludzie umrą pracując, bo nas ta praca napędza. No, my nie umiemy wydawać nawet tych pieniędzy. Uważam, że tworzenie jest przyjemniejsze. A i tak ja piję tylko wódkę z wodą. 10-procentowy alkohol, czyli 3 razy więcej wody niż wódki, więc mam swoje zasady, czyste formy, więc palić papierosów nie palę. Więc wydaje mi się, niektórzy myślą, skąd we mnie ta energia? No, według mnie wewnątrz, bo każdy ma tą energię wewnątrz. Mhm. Czyli jeżeli mózg rządzi ciałem, a nie ciało mózgiem, no to wtedy jesteś energiczny.
No dobrze,
a po drugie, mali ludzie mają zawsze większą energię. Tak było w historii.
To proszę tylko powiedzieć, to co jeszcze przed panem wobec tego? Ja wiem, że pan nie lubi mówić za bardzo o przyszłości, ale tak króciutko jednym zdaniem.
Mam duże plany. Chcę stworzyć na Wyspie Sobieszewskiej taki senioralny ośrodek, który będzie skierowany na lecznictwo. Byłem teraz u Jurka Starakła. Poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się. On ma 78 lat, jest starszy ode mnie o 8 lat, ale powiem szczerze, że chyba czas, żebym teraz trochę zaczął inwestować w zdrowie, w rozumieniu nie tylko dla siebie, ale również dla innych i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy kierunek, który się wszystkim przyda, no bo uważam, że to jest najważniejsze, a dwa, no przede wszystkim uporządkowanie spraw rodzinnych, bo to też jest ważne. Trzy, no mam kilka bardzo fajnych pomysłów na nowe projekty, też związane z wyspą z Pikszów jeszcze, bo wyspa z Pikszów nie jest dokończona. Ja odkupiłem od Belgów te partery i cały czas pracuję nad tym, czym zaskoczyć naszych kochanych mieszkańców, ale z drugiej strony chciałbym wyraźnie powiedzieć jedno. Wszystko też mi zależy na zdrowiu, ekologii, porządku, nie? Żeby to nie było, że chcemy tu zrobić jakieś takie coś, co nie jest również przyjazne dla mieszkańców.
Zbigniew Nowak, można powiedzieć, jeden z symboli gdańskiej, pomorskiej gospodarki, był gościem audycji Facet na Luzie. Handlowiec, producent, inwestor mówił o swoim życiu, swoich planach, zamierzeniach, o tym, co udało się i czego się nie udało. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Zbigniewie. Dziękuję również naszym drogim, ukochanym słuchaczom za to, że byli razem z nami. Kolejna audycja za tydzień. Do usłyszenia.
Facet na Luzie.